zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Wieczór i noc to takie pory dnia, w których większość z nas odpoczywa, przygotowuje się do snu i relaksuje, by mieć energię na kolejny nadchodzący dzień. Gdy robi się ciemno, między innymi zwalnia nasz metabolizm i organizm powoli przygotowuje się właśnie do odpoczynku. Ale zachód słońca nie dla wszystkich oznacza koniec dnia. Dla niektórych zwierząt noc to pora największej aktywności. Dlaczego tak się dzieje? Czy możemy je jakoś zobaczyć? O tym będziemy mówić dziś w audycji. Przed mikrofonem Marcelina Markowska. Zapraszam.
W zgodzie z naturą.
Dokąd nocą tu ptajesz? To pytanie na pewno chociaż raz zadał sobie każdy z nas. Ale jeże to nie jedyne zwierzęta, które są aktywne po zmroku. W takim razie, jakie jeszcze? Zapytałam o to Białostoczan.
Po zmroku wydaje mi się, że koty wszystkie, na pewno nietoperze. Ogólnie wydaje mi się, że większość zwierząt jest nocna i w nocy sobie żyją. Tak samo wydaje mi się, że nawet wszystkie takie leśne zwierzaki, typu dziki, czy jelenie, czy sarenki, to wszystko sobie żyje nocą, a w dzień odpoczywają.
Nietoperze?
Wilki właśnie, że wyją. Wilki.
No jakieś takie lisy, no sarny widziałam, no wszystkie takie dziksze, leśne, nie to perze.
Jeże, oczywiście, jeżyki też są nocne. Jeżyki często słyszałam z balkonu pod swoim mieszkaniem, takie chrumkanie ciekawe. Okazało się, że to są jeże. No przez 2 tygodnie bałam się, że mam duchy pod blokiem.
Zwierząt aktywnych po zmroku, jak słyszeliśmy, jest bardzo dużo, a za chwilę porozmawiamy o tym z ekspertem.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Jak wygląda nocne życie zwierząt? Rozmawiam o tym z doktorem Pawłem Mirskim z Komitetu Ochrony Orłów. Które zwierzęta są tymi nocnymi tutaj w naszym regionie?
Zacznijmy może od tego, że mamy takie obligatoryjnie nocne gatunki, te, które są prawie zawsze aktywne w nocy. No i mamy oczywiście sporo gatunków ssaków, które no, mogą, ale nie muszą być aktywne w nocy, a zwłaszcza na terenach miejskich pewnie, na jakich my się znajdujemy, one mają tą aktywność przesuniętą na godziny nocne, tak żeby rzadziej wchodzić w interakcję z człowiekiem. Więc jeśli chodzi o te obligatoryjnie nocne gatunki, które teraz, zwłaszcza jeszcze jesienią, możemy zaobserwować, no to jeśli chodzi o ptaki, no to oczywiście sowy, no ale nie tylko, bo niektóre drozdowate jeszcze są takie, mają tą aktywność przesuniętą. Sporo gatunków teraz ptaków leci w nocy. Mamy migrantów nocnych, więc możemy je usłyszeć raczej niż zobaczyć, ale możemy je usłyszeć teraz w nocy. Więc przede wszystkim sowy w mieście, to jest przede wszystkim puszczyk, najpospolitsza nasza sowa, która jest jednocześnie osiadła i nie dość, że oczywiście w nocy jest aktywna fizycznie, ruchowo, bo wtedy poluje, to jeszcze teraz może być aktywny wokalnie. Puszczyki się odzywają jesienią, wtedy pozbywają się młodych, oznajmiają zajęcie zimowych terytoriów też, próbują też zwolnić, przegonić młodociane osobniki ze swoich terytoriów, żeby już poszły szukać swoich własnych terytoriów, więc wrzesień, październik, właśnie w tym okresie sowy osiadłe, takie jak puszczyk, są jeszcze aktywne głosowo i wtedy możemy je usłyszeć. Jeśli chodzi o ptaki, oczywiście tych gatunków będzie więcej, bo niektóre czaplowate są w nocy aktywne, no ślepowron na przykład i tak dalej, no ale ich raczej nie spotkamy. Więc z ptaków przede wszystkim sowy, słonki na przykład, lelki, ale już raczej nie o tej porze. Chociaż słonkę jeszcze o tej porze roku można spotkać, zwłaszcza w takich wilgotnych parkach, gdzieś jak w Błocku żeruje, ona nawet w środku miasta potrafi gdzieś tam sobie żerować. Ale no, w naszym projekcie głównie przyglądamy się sowom, jeśli chodzi o ptaki, a jeśli chodzi o ssaki, no to nietoperzom, które no już powoli tę aktywność będą swoją kończyły. Natomiast też przyglądamy się ssakom. Jeśli chodzi o typowo nocne ssaki, no to oczywiście jeże, które też już tę aktywność w zasadzie kończą, ale borsuk na przykład, którego w mieście możemy też zaobserwować bardzo rzadko, ciężko go zobaczyć w mieście.
W Białymstoku się zdarza?
Mam na fotopułapkach z okolic lotniska. Tam regularnie mi się nagrywał, czyli Las Solnicki i obrzeża Lasu Solnickiego, także w centrum miasta nigdy nie widziałem oczywiście, ale Las Solnicki, który w całości jest w mieście, a to jego obrzeża nawet od strony lotniska. Poza tym oczywiście kuny. Kuna leśna i kuna domowa. Kuna leśna w zasadzie mam wrażenie, że jest mniej nawet nocna, a kuna domowa, czyli ta, która jest bardziej związana z człowiekiem, jest dużo bardziej nocna, więc kunę też możemy spotkać czasami w mieście, gdzieś przebiega, chowa się między samochodami. Oczywiście na strychach, gdzieś tam na osiedlach domków jednorodzinnych, także można je zobaczyć. No, mnóstwo gryzoni jest, ma też nocną aktywność. Myszy generalnie rzecz biorąc mają bardziej niż norniki, mają tą aktywność nocną. Gryzonie, bobry, dziki mają aktywność nocną, przede wszystkim też taką zmierzchowo-świtową, nocną. No i wszystkie inne ssaki tak naprawdę też mogą być aktywne w nocy. Duże ssaki i przeżuwacze są aktywne i w dzień i w nocy, ale w mieście no najczęściej, jeśli dochodzi do spotkania z łosiem na przykład, to najczęściej mamy do czynienia z nim w nocy. No lisy oczywiście też wtedy zwłaszcza chętnie się zapuszczają w miasto. Tydzień temu widziałem gdzieś tutaj na Nowym Mieście lisa, już tak szarówka, 7 rano, także już aż do pogodnej prawie ten lis doszedł. Im bliżej człowieka, tym ta aktywność tych ssaków, które boją się człowieka, może się bardziej przesuwać na godziny nocne.
Tych zwierząt jest bardzo dużo, z tego co pan mówi, a z czego wynika ta ich nocna aktywność? Czy coś w ciągu dnia jest nie tak, że ją zaburza?
Ptaków mamy w ogóle bardzo dużo gatunków, więc część gatunków unika konkurencji, rozluźnia tą konkurencję z dziennymi, na przykład tak jak sowy, z dziennymi drapieżnikami, ale też wykorzystuje dodatkowe zmysły, przewagę konkurencyjną dzięki lepszemu słuchowi na przykład, czy wzrokowi. Dostosowuje się też do eksploatacji zasobów, które są dostępne w nocy, właśnie tak jak inne ssaki, na przykład inne ich ofiary, które mają tą nocną aktywność. Puszczyki właśnie dlatego dużo więcej myszy łapią na przykład niż nornikowatych, bo one są aktywne w nocy, ale też nietoperze potrafią łapać i tak dalej. Także są zasoby, zazwyczaj tak jest w ekologii. Jeśli są zasoby, które są nieeksploatowane albo konkurencja te zasoby jest mniejsza, no to pojawia się gatunek, który będzie te zasoby eksploatował. W tym wypadku przesuwa na przykład swoją aktywność na godziny nocne, zmierzchowe, świtowe i tak dalej. No są gatunki, które oczywiście będą bardzo plastyczne w wyborze. Dużo zwierząt jest tak zwanymi oportunistami. Bierze to, co jest najbardziej dostępne, to, co jest najłatwiejsze do zdobycia. Jeśli to będzie pokarm o zmierzchu, o świcie albo w nocy, no to są w stanie się przestawiać, ale oczywiście nie wszystkie zwierzęta są w stanie się przestawić na tą nocną aktywność, ze względu chociażby na ograniczenia fizjologiczne w dostosowaniu wzroku. Aczkolwiek miasta na przykład, to jest taki specyficzny układ, w którym mamy całą taką łunę, ten blask i te godziny aktywności ptaków dzięki sztucznemu oświetleniu w miastach się wydłużają. Miasto daje tych parę godzin ekstra, w czasie których można jeszcze żerować, co się oczywiście przydaje zwłaszcza jesienią, zimą, kiedy ten dzień jest krótki i nawet taki ułamek tego światła często pozwala na żerowanie.
Czyli jak zwykle chodzi o jedzenie. Pokarm jest bardziej aktywny wieczorem, dlatego to sprzyja zwierzętom.
Najczęściej tak. No, zależy oczywiście od grupy. Dla ptaków owadożernych mamy sporo gatunków, które będą korzystały oczywiście. Będą łapały te owady za dnia, no ale inne będą aktywne w nocy. Musi się to jakoś zbilansować, zbalansować tak, żeby obniżać konkurencję, a zmaksymalizować żerowanie. Także ptaki jak najbardziej są plastyczne pod tym względem. No jeśli chodzi o nietoperze, no to ewidentnie one polują na owady latające też. Robią to w nocy, bardzo możliwe też, że ze względu na hałas. Sporo ptaków, sowy na przykład, ale też nietoperze, one łowią na słuch, więc polowanie w godzinach nocnych, kiedy tych źródeł hałasu, który przeszkadza w polowaniu na słuch jest mniej, wtedy jest dużo bardziej efektywne, więc na pewno to też może mieć znaczenie dla niektórych grup zwierząt.
A jak możemy je zaobserwować tutaj w mieście?
Tym się zajmowaliśmy podczas ostatniego spaceru po mieście, czyli omawialiśmy sobie metody obserwacji nocnej fauny. Mamy, można powiedzieć, dwa rodzaje metod. Te oparte na zobaczeniu tego, co jest niewidzialne dla nas w nocy, albo na usłyszeniu tego. Więc możemy się kierować albo spróbować doświetlić, na przykład pod czerwienią w fotopułapkach obraz w nocy. W zakresie światła podczerwonego możemy sobie doświetlać nasz obraz i my nie widzimy tego światła, ssaki nie widzą tego światła, natomiast światło w zakresie średniej podczerwieni może doświetlać nam obraz i dzięki temu widzimy coś, co przechodzi gdzieś, jakieś ssaki, które gdzieś przechodzą przed naszą fotopułapką. Więc fotopułapki z doświetleniem, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest termowizja, czyli my aktywnie wykrywamy też zakres światła podczerwonego, ale emitowanego. Nie doświetlamy, tylko wykrywamy emitowane przez ssaki stałocieplne promieniowanie w zakresie podczerwieni termalnej. Więc ta podczerwień to jest coś, czym się warto zainteresować. Termowizory nie są specjalnie tanie, ale właśnie w ramach projektu, który teraz realizujemy, zakupiliśmy tak sobie taki całkiem przyzwoity termowizor, dzięki któremu możemy obserwować, monitorować nocne zwierzęta, no i pokazujemy też ten termowizor, pokazujemy też te zwierzęta w czasie naszych nocnych wycieczek. Ale jeśli chodzi o usłyszenie na przykład czy ptaków, czy nietoperzy, no to możemy wykorzystać też inne narzędzia. Mamy takie rejestratory audio, którymi nagrywamy głosy ptaków. I nagrywamy je na przykład cały dzień, całą noc. Ja używam ich przede wszystkim do wyszukiwania stanowisk rzadkich sów, które są bardzo kapryśne, rzadko się odzywają i szansa, że pojedziemy sobie w teren i usłyszymy na przykład puchacza, czyli naszą rzadko bardzo na Podlasiu sowę, ale jednocześnie rzadko się odzywającą, jest bardzo mała. Postoimy sobie 2-3 godziny gdzieś tam w nocy, w lutym, zimno i tak dalej. Jak go nie usłyszymy, to nie znaczy, że go nie ma. Natomiast jeśli ustawiamy taki programowalny mikrofon, który będzie nam nagrywał całe noce, przez tydzień, 10 dni i tak dalej, no to szansa, że przeoczymy tego puchacza jest, czy jakiś inny obiekt jest bardzo niska, bo go to nie boli, że ten mikrofon będzie sobie nagrywał. Oczywiście to musi być specjalny sprzęt, który jest odporny na warunki atmosferyczne, najlepiej jeszcze wyciszony troszkę względem wiatru, ale on będzie nagrywał całe noce, na przykład przez tydzień, dwa tygodnie, no i wtedy analizujemy te nagrania. Drugim sposobem, jeśli chodzi o wyszukiwanie ssaków, w tym wypadku nietoperzy, jest detekcja ultradźwięków. Jeśli chodzi o ultradźwięki, tak, my zazwyczaj tych nietoperzy nie słyszymy, dźwięków wydawanych przez nietoperze nie słyszymy, chociaż niektóre jesteśmy w stanie usłyszeć, zwłaszcza teraz o tej porze roku, mroczki późne, w miastach słychać trochę takie cykanie gdzieś tam z nieba w nocy, w ciepłe jeszcze jesienne noce, ale większość tych dźwięków jest, zwłaszcza tych echolokacyjnych, jest poza naszym zakresem wykrywalności i potrzebujemy urządzenia, które przetłumaczy nam, które zarejestruje nam te ultradźwięki, albo wręcz przetłumaczy nam te ultradźwięki na dźwięki w zakresie słyszalnym dla ludzkiego ucha i my wtedy możemy albo słuchać tych dźwięków, albo możemy po prostu je nagrywać i obserwować sonogramy, czyli zapisy tych dźwięków, długość fali i czas, w którym się odzywają, z jakimi interwałami.
A jak dołączyć do spacerów i ile ich jest planowanych w listopadzie?
Zaplanowaliśmy ogólnie w ramach projektu Przyrodnicza Jesień w Białymstoku, ochrona i obserwacje nocnej fauny. W ramach tego projektu zorganizujemy 5 wycieczek, w zasadzie 2 już nawet się odbyły. 2 z tych wycieczek są poświęcone obserwacjom ptaków i prowadzi je Grzesiek Grygoruk, bardzo dobry ornitolog. Jedna z tych wycieczek była nastawiona na ptaki migrujące i ona już się odbyła, druga będzie troszkę bardziej może na ptaki, które na późnych migrantów albo na gatunki, które u nas będą zimowały i ona odbędzie się w ostatnią sobotę listopada na północnych obrzeżach Białegostoku w Dolinie Białki. Zapisy dopiero w zasadzie rozpoczynamy. 2 wycieczki mamy nocne. Jedna się odbyła w zeszły piątek tutaj w Zwierzyńcu. Następna się odbędzie również prawdopodobnie gdzieś w Dolinie Białej Suprasi na północy Białegostoku, już tym razem już w terenach otwartych. I ta wycieczka odbędzie się 18 listopada. Zapisy w zasadzie też będziemy uruchamiali w tym tygodniu już. I trzecia wycieczka, która jeszcze się odbędzie, to jest wycieczka z Pawłem Średzińskim, autorem strony Dziki Białystok, który poprowadzi wycieczkę ogólnie zielonym klinem Białegostoku, czyli okolice Zwierzyńca, Parku Planty. Będzie taka historyczno-przyrodnicza, ogólnoprzyrodnicza wycieczka. I zapisy będziemy prowadzili przez kanał Facebook Komitetu Ochrony Orłów, ale też wykorzystamy zaprzyjaźnioną stronę właśnie Pawła Średzińskiego, Dziki Białystok. Także 3 wycieczki jeszcze nam zostały w listopadzie. Ptaki, Białystok ogólnie i nocna fauna.
Jak chronić zwierzęta, które swoje życie prowadzą w nocy? O tym za chwilę.
W zgodzie z naturą.
Niektóre zwierzęta swoje życie prowadzą jedynie po zachodzie słońca i o tym rozmawiam dziś z doktorem Pawłem Mirskim z Komitetu Ochrony Orłów. Na co narażone są takie zwierzęta najbardziej?
No oczywiście gatunki o nocnej aktywności narażone są troszkę bardziej niż gatunki o dziennej aktywności na różnego rodzaju kolizje. Przede wszystkim jeśli chodzi o środowisko miejskie, ale nie tylko w środowisku miejskim, na kolizje z samochodami, z pociągami, inne obiekty jeżdżące będą emitowały źródło światła, za którym snop światła, za którym one nie widzą, co się dzieje. Po prostu leci, porusza się taki snop światła, ale że za nim jest jakiś obiekt, tego zazwyczaj nie widać. Jeśli świecimy komuś latarką w oczy, to my też nie widzimy, co się dzieje za tym snopem światła. Także dużo naprawdę kolizji z udziałem psów na naszych drogach, czy na obrzeżach miasta, czy gdzieś na drogach poza miastami. Naprawdę sporusów w ten sposób ginie. No ale oczywiście jeśli chodzi o sowy, no to w mieście sowy będą podatne też na zatrucia związane z tym, że walczy się w mieście z gryzoniami. Te potrute gryzonie mogą się poruszać gdzieś tam po mieście. Dużo takich trutek ma opóźniony efekt po to, żeby te gryzonie nie uczyły się, że od razu 10 sekund czy 30 sekund po zjedzeniu zatrutego pokarmu ten pokarm okazuje się śmiertelny, tylko one mają opóźnione działanie i przez te na przykład po 3 dniach dopiero zatruwają. I przez te 3 dni te gryzonie oni są wyeksponowane na drapieżnictwo i w tym czasie drapieżniki mogą zjadać te zatrute gryzonie, więc to jest, podejrzewam, problem naszych miejskich sów też. No a oprócz tego to, z czym my możemy akurat teraz walczyć, to jest brak schronień. No gatunki nocne, puszczyki i inne sowy to są dziuplaki, które wymagają miejsc do gniazdowania i dziennych schronień. One w ciągu dnia mogą być atakowane przez inne ptaki, mówimy o tak zwanym mobbingu, i one potrzebują dziennych schronień. Bardzo często mają po kilka dziupli. Dziuple spiżarnie, dziuple, w których mogą w ciągu dnia przesiedywać i dziuple, w których się lękną. Więc budki dla sów na pewno warto wywieszać w określonych miejscach. Oczywiście to musi być zrobione z głową. No jeśli chodzi o nietoperze, no to termomodernizację budynków. Nietoperze bardzo lubią towarzystwo człowieka, lubią w naszych domach, na strychach, budkach, w dziuplach, lubią spędzać czas w ciągu dnia. To jest miejsce ich rozrodu i odpoczynku, ale też miejsce hibernacji i zmiany poprzez termomodernizację, poprzez remonty budynków bardzo często niszczą takie wieloletnie schronienia, wieloletnie miejsca rozrodu nietoperzy. No i na to też mamy wpływ, jeśli na przykład przed przystąpieniem do termomodernizacji czy remontu skonsultujemy się z chiropterologiem, z kimś, kto sprawdzi, czy w tym miejscu nie ma przypadkiem nietoperzy. One są dużo trudniej wykrywalne niż ptaki oczywiście. w pracach budowlanych całkiem sporo tych srodzień zniszczonych, no i możemy im zapewnić sztucznie poprzez wieszanie odpowiednich budek, kilka rodzajów budek, które możemy wywieszać, jeśli je powiesimy w odpowiednich miejscach i na budynkach, i w parkach, i w lasach, wtedy wówczas zapewniamy im spokojne miejsce do rozrodu i odpoczynku.
A czy te zwierzęta mają jakąś taką odgórną ochronę zapewnioną?
To znaczy, jeśli chodzi o ptaki, to prawie wszystkie ptaki, można by powiedzieć, że wszystkie ptaki, które nie są łowne, są chronione, z wyjątkiem ewentualnie gołębia miejskiego i kilku gatunków, które są chronione ochroną częściową. Także zdecydowana większość ptaków praktycznie jest objęta prawną ochroną gatunkową. Tak samo jest, jeśli chodzi o nietoperze. Tylko, że jest to ochrona faktycznie prawna, natomiast w praktyce przyczyn tych zagrożeń i przyczyn spadku populacji jest całkiem sporo, nie są one często oczywiste i nawet jeśli fizycznie nie zabijamy, nie łapiemy, jeśli fizycznie tych zwierząt nie zabijamy, to nie znaczy, że im nie szkodzimy. Tak jest zwłaszcza w przypadku nietoperzy. My często nie wiemy, że niszczymy ich schronienia.
W jaki sposób? Co może być tym schronieniem, o którym my na przykład nie wiemy?
Bardzo dużo nietoperzy, no poza tym, że jest sporo gatunków, które żyje w dziuplach i w budkach dla ptaków, to bardzo dużo tych nietoperzy po prostu chowa się w drobnych, wąskich szczelinach w elewacjach. Jakieś pęknięcia, rysy w elewacji, stropodachy, gdzie jest wąska przerwa do przejścia. Często pod parapetami wykrusza się kawałek tynku i to są takie wąskie szczeliny, w które one wchodzą. U mnie w bloku no, na przykład 4 gatunki nietoperzy wykryłem detektorem ultradźwięków i jest taka podbitka drewniana, przez którą sobie wchodzą na stryżki, na stropodachy. Także no, miejsca, w których my ich za często w ogóle nie widujemy, no ale wykorzystanie detektora ultradźwięków pokazuje, że no, 4 gatunki nietoperzy tam żyją. Zresztą zdarzało się, że przez wąskie szczeliny, jak uchylony lufcik, to wchodzą do domów, tak? Ja miałem ze 2 razy w domu w nocy też nietoperze. Zresztą jeżyki też w podobny sposób wlatywały do domu, zwłaszcza jak się mieszka gdzieś wysoko. Także tych ukryć wąskich szczelin w budynkach, strychach jest naprawdę całkiem sporo dla nietoperzy, ale niestety one bardzo często są niszczone w trakcie termomodernizacji i wtedy warto rozpoznać takie miejsca i wywiesić budki na przykład, albo zapewnić dostęp do tych miejsc, zapewnić dostęp do tych szczelin, albo wręcz wywiesić sztuczne budki, w których one będą mogły sobie skompensować utratę tych miejsc, które uległy niszczeniu w czasie remontów.
Już pan trochę o tym wspomniał, ale jak jeszcze możemy pomóc tym zwierzętom? Bo trochę wydaje mi się, że kiedy byśmy spotkali przykładowo nietoperza w swoim domu, to raczej jest pewien taki strach, obawa, że trzeba się odgrodzić, uszczelnić, wszystko zabezpieczyć. No a one też w ten sposób na przykład spędzają zimę. Już chyba też teraz jest taki czas właśnie.
No tak, no w naszych mieszkaniach nie będziemy zimować nietoperzy. Jeśli przypadkiem wlecą do naszych mieszkań, to się może zdarzyć właśnie, że przez otwarty lufcik spróbują prześlizgnąć się, szukając sobie miejsca takiego odpoczynku. No to wtedy najlepiej skorzystając z jakiejś skórzanej rękawiczki, żeby nie dać się ugryźć, bo wiadomo, że większość ssaków może przynosić wściekliznę, w tym nietoperze też mogą przynosić wściekliznę, więc próbujemy je wtedy uwolnić z miejsca, które mogło się stać dla nich pułapką. No ale też trzeba pamiętać o tym, że warto aktywnie wspomagać nietoperze, bo to są gatunki owadożerne. W miastach często mamy, znaczy nie tyle mamy problem, co nie lubimy, jeśli mamy na przykład dużo komarów,
much teraz.
Wszystkiego. Tak, także taki nietoperz potrafi w nocy, już w zasadzie o zmierzchu i w nocy, ogromną ilość owadów skonsumować, także w ten sposób przyczynia się do poprawy naszych warunków bytowych i podobnie sowy. My raczej nie chcemy mieć dużo gryzoni. Gryzonie nie dość, że no są, mogą być uciążliwe dla nas na osiedlach domków jednorodzinnych i nie tylko, co jeszcze mogą przynosić różnego rodzaju choroby, więc drapieżniki, takie jak puszczyki na przykład i inne sowy, ale puszczyk będzie zdecydowanie najpospolitszą sową w miastach, no pełnią też ważne funkcje sanitarne. Ograniczają populację gryzoni, ale też wyłapują często te gryzonie, które są najsłabsze, bo są chore, czyli te funkcje sanitarne są podwójne. Zmniejszenie populacji gryzoni, które uznajemy za swoje szkodniki i zmniejszenie też ryzyka infekcji jakimiś chorobami, patogenami, które te gryzonie mogą przynosić.
Czyli wiele zalet, jednym słowem.
Tak jest, jak najbardziej. I nietoperze, i sowy to są nasi sprzymierzeńcy w miastach, dla których warto pomagać, dla których warto zbudować specjalne schronienia.
Bądźmy otwarci na to, co dzieje się wokół nas, bo życie wcale nie kończy się po zachodzie słońca. A moim i Państwa gościem był dr Paweł Mirski z Komitetu Ochrony Orłów.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Wieczór i noc to czas, kiedy powinniśmy jeszcze bardziej wytężyć nasze zmysły, bo naprawdę wiele możemy dostrzec. I patrzmy pod nogi, może uda nam się zobaczyć na przykład jeża. Do usłyszenia za tydzień, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą.